5 minut po godzinie 17. Ryszard Wojtowicz, Dawid Cytrowski. Witamy i zapraszamy na kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie. Dziś danie główne to oczywiście mecz drugiej kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy pomiędzy Lechem Poznań a Krakowią, ale jako przystawki serwujemy także inne ciekawe potrawy. Będzie o wioślarskich mistrzostwach świata do lat 23 na poznańskiej Malcie. Będzie także o ligowych wydarzeniach na żużlowych torach czy pierwszoligowej premierze w wykonaniu piłkarzy Warty Poznań. Warto być z nami aż do godziny 20, a teraz najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli w skrócie. Dziś w kraju trzy mecze drugiej kolejki piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Trwa jeszcze starcie Górnika Zabrze z Wisłą Płock. W drugiej połowie Wisła prowadzi 1-0. Od 18 oprócz potyczki Lecha z Krakowią także spotkanie Arki Gdynia z Jagiellonią Białystok. Polska dwójka podwójna Fabian Barański i Mateusz Świątek z KW 04 Poznań wywalczyła brązowy medal rozgrywanych na poznańskiej Malcie wioślarskich mistrzostw świata do lat 23. Przed biało-czerwonymi linie mety minęły tylko duety z Grecji i Holandii. Była to jedyna polska osada, która startowała w finałach A. Estoński kierowca Ott Tanak wygrał rajd Finlandii, ósmą rundę samochodowych mistrzostw świata WRC. Na drugiej pozycji zawody ukończył Norwek Mats Östberg, a na trzeciej reprezentant gospodarzy Jari Mati Latvala. Broniący tytułu Francuz Sébastien Ogier był piąty, a lider klasyfikacji generalnej mistrzostw Belg Thierry Neuville dziewiąty. Joanna Jędrzejczyk wygrała jednogłośnie na punkty z Amerykanką Tessią Torres podczas gali UFC mieszanych sztuk walki, która odbyła się w Calgary. To zwycięstwo przybliża Polkę do pojedynku o odzyskanie pasa mistrzowskiego w wadze słomkowej, który straciła na rzecz Amerykanki Rose Namajunas. Triatlonista Robert Karaś został w Lanzan mistrzem świata na dystansie, uwaga, potrójnego Ironmana. Zawodnicy musieli przepłynąć, i teraz jeszcze większa uwaga, 11,5 kilometra, przejechać na rowerze 540 kilometrów i przebiec ponad 126 kilometrów. Niebywała kondycja. 7 minut po 17 to jest audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań.
Yeah.
Zdążyłem Państwu powiedzieć, że Wisła Płock prowadzi z Górnikiem Zabrze 1-0. No to już mamy remis na bramkę. Ricardinho odpowiedział niezawodny Igor Angulo. Ale my teraz o wioślarstwie pomówimy, bo przez kilka ostatnich dni na torze regatowym Malta rozgrywane były wioślarskie Mistrzostwa Świata do lat 23. Do Poznania zjechała czołówka zawodników w tej kategorii wiekowej, mówi prezes Wielkopolskiego Związku Towarzystw Wioślarskich i zarazem dyrektor wykonawczy imprezy Aleksander Daniel.
Na poznańską Maltę przyjechało 55 reprezentacji narodowych. W sumie przeszło 900 zawodników, do tego zrzesza trenerów, działaczy i opiekunów. Razem jest to około 1500 osób. Mamy zarejestrowanych oprócz tego prawie 700 kibiców ze świata. Pierwsze ekipy zjawiły się tutaj 14 lipca, czyli praktycznie dwa tygodnie przed. To są normalne Mistrzostwa Świata, w związku z tym ten tryb i czas odpowiada regulaminom. Byliśmy do tego przygotowani, wiedzieliśmy, że zawody będą trwały praktycznie, rzecz biorąc, 6 dni. W związku z tym dla nas nie jest to żadna trudność, tylko kwestia gotowości. Jest szansa, że Polacy zdobędą medal, chociaż startujemy w bardzo okrojonym składzie, bo tylko 6 osad, a przypomnę, że w sumie 330 osad startuje w tych zawodach. Nie usłyszymy chyba Masłuka Lombrowskiego, ale chociaż zobaczymy polską osadę na podium.
Ceremony for the 2018 World Rowing Under 23 Championships Poznan Men's Double Sculls.
Ceremonia wręczenia medali Mistrzostw Świata do lat 23 w wioślarstwie Poznań 2018 w kategorii dwójka podwójna mężczyzn.
Winners of the bronze medal.
Zdobywcy brązowego medalu. Polska!
Poland represented by...
Reprezentanci Polski! Mateusz Świętek i Fabian Barański.
Tak naprawdę taktyki żadnej nie było. Taktyka była chwycić się czołówki. Niech rozwiąże się to na ostatnich 500 metrach. Dojechaliśmy do ostatnich 400 metrów, usłyszeliśmy poznańskich kibiców, odpaliliśmy i zakończyło się to trzecim miejscem.
Tak, na tym drugim tysiącu, im bliżej trybun, tym po prostu jakbyśmy odzyskiwali siły. Wjechaliśmy na ostatnie 500 metrów, zobaczyliśmy, że zbliżamy się do Włochów. Krzyknąłem wtedy do Mateusza, dawaj jeszcze troszkę, te trybuny jeszcze bardziej poniosły i udało się.
Byłoby jeszcze jakieś 100 metrów i może byście nawet Holendrów prześcignęli.
Może. Nie ma 100 metrów, ścigamy się na 2 kilometry. Ja uważam to za świetny bieg. Sił starczyło do ostatniego metra. Jest trzecie miejsce, my się naprawdę cieszymy.
Piękny moment też jeszcze przed ceremonią wręczenia medali, gdy zdjęcie z wami zrobiła sobie Natalia Madaj. Gdzieś tam w przyszłości może i olimpijskim śladem, co?
Na razie spokojnie, cieszymy się chwilą, że jesteśmy młodzieżowymi medalistami. Wiadomo, pani Natalia Madaj to jest wielka osobistość w świecie wioślarstwa, ale na pewno dużo nam jeszcze do niej brakuje.
Dzisiaj pogoda chyba trochę lepsza niż w ciągu poprzednich dni, bo słońca mniej.
Tak, dokładnie. Baliśmy się, że złapie nas burza. Pogoda się uspokoiła, zrobiło się z wiatrem. Te warunki, które my osobiście preferujemy, to dało bardzo dobry wynik.
Tutaj w Polsce ten medal smakuje podwójnie. Przy polskich kibicach musisz świętować. Ten sukces jest naprawdę świetny.
Dla pana Mateusza podwójnie, bo jeszcze na własnych śmieciach, jak to się mówi.
Tak, dokładnie. Ja jeszcze kończę ten okres młodzieżówki. To dla mnie to jest wisienka na torcie. Fabian zaczyna młodzieżówkę. To jest jakby jego pierwszy kawałek tego tortu. Ja mam nadzieję, że teraz tylko będzie lepiej.
Tak to już w sporcie bywa. Dla jednych radość, dla innych smutek. Tym razem po tej drugiej stronie dwójka podwójna wagi lekkiej w składzie Klaudia Pankratiew i Magdalena Świętek. W półfinale jeszcze pierwsze 500 metrów wyglądało bardzo dobrze, ale później coś się stało, rywalki odpłynęły i w zasadzie emocje się skończyły.
No możemy powiedzieć, że w cudzysłowie taki był plan, bo tutaj wiadomo, nasze rywalki, szczególnie pierwsza trójka, jak widać, która się dostała tutaj, była poziomem parę oczek wyżej, parę tych szczebli drobiny wyżej niż my. No i tam z trenerem ustaliłyśmy, że jeżeli do pewnego momentu będzie po prostu potencjalnie dobrze to wyglądało, aczkolwiek będziemy czuły, że siły nam po prostu nie pozwolą tego dociągnąć do końca. To skupimy się na jutrzejszym finale, bo wiadomo, pierwsze trzy miejsca wchodziły do finału A, a reszta niezależnie od miejsca do finału B, więc czy byśmy były czwarte czy szóste, to tutaj akurat nam nie robiło większego znaczenia.
Sam półfinał, jeśli chodzi o naszą osadę, jest jakąś gratką, bo nie ukrywajmy, że po czasach, jakie pływałyśmy w Wałczu, bałyśmy się, że te zawody będą dosłownie szkołą przetrwania dla naszej osady. Ten półfinał, nawet jak płynęłyśmy na niego, mam na myśli sam repasaż, gdzieś tam do tego głośno nie powiedzieć. powiedziała, ale nie myślałyśmy, szczerze mówiąc, że się dostaniemy do tego półfinału. Było to nie lada dla nas zaskoczeniem i naprawdę myślę, że no jest dobrze.
Prezes Polskiego Związku Towarzystw Wioślarskich Ryszard Stadniuk, 6 polskich osad w mistrzostwach, 1 finał A, brązowy medal, 2 finały B. Jak pan podsumuje występ biało-czerwony w tej imprezie?
No muszę powiedzieć, że nie jestem do końca zadowolony, bo liczyliśmy, że przynajmniej 2-3 osady będą w finale. Zazwyczaj tak jest, że połowa z tego jest w stanie zawalczyć o medal. Natomiast no dobrze się skończyło tym medalem, był bardzo blisko srebrny medal. Myślę, że troszeczkę zawodnicy za spokojnie popłynęli środkową część dystansu, bo no na końcu było bardzo blisko do srebra i myślę, że było bardzo realne. Ale mamy jeszcze Mistrzostwa Europy przed nami, także myślę, że ta osada jeszcze pokaże swoją klasę. Natomiast podsumowując występ całej ekipy, no troszeczkę jestem zawiedziony. Aczkolwiek trzeba zauważyć, że jest tutaj bardzo wysoki poziom, przyjechało bardzo dużo państw i naprawdę poziom jest wyrównany, nie jest tak łatwo o te medale, jakby się wydawało.
Tak to wyglądało na Jeziorze Maltańskim, a na innym poznańskim jeziorze, Jeziorze Kielskim, w ten weekend odbyły się żeglarskie regaty o Puchar Starosty Poznańskiego, mówi jeden z organizatorów, Wojciech Mazur z klubu żeglarskiego Mewa.
To już jest kolejna edycja regatu Puchar Starosty Poznańskiego, które organizuje tutaj klub żeglarski Mewa wspólnie z powiatem poznańskim. Jak zwykle pod honorowym patronatem pana starosty Jana Grabkowskiego. Jak widać, dzisiaj pogoda napisała. Wiatr jest sam raz. Wczoraj niestety było ciężko. Udało nam się rozegrać tylko jeden wyścig, natomiast dzisiaj są w planach 3, także myślę, że będzie dobrze.
No właśnie, bo wyjaśnimy słuchaczom, tym, którzy na co dzień z żeglarstwem mają niewiele wspólnego. Bez wiatru ani róż. I mimo, że słońce świeci, że pogoda jest ładna, taka powiedziałbym plażowa, to jednak żeglarze w warunkach bezwiecznych to nie mają co robić.
No dokładnie. Wczoraj niestety właśnie był taki dzień, że było bardzo upalnie, bardzo słonecznie, natomiast też niestety bezwiecznie. Także udało nam się rozegrać tylko i w zasadzie aż jeden wyścig przy tych warunkach, które były wczoraj. Dlatego mówię, dzisiaj planujemy no trochę to nadgonić i już w tej chwili jest drugi, a jeszcze jest w planach trzeci.
Mocne poirytowanie wśród zawodników ze względu na tą pogodę wczoraj było, że trzeba było czekać, że ten jeden wyścig, o którym pan mówi, trochę taki szarpany, na raty rozgrywany, czy jednak ze zrozumieniem wszyscy do tego podeszli?
Ja jednak myślę, że ze zrozumieniem, no bo to są takie warunki, na które my jako organizatorzy też nie mamy wpływu, no po prostu taki był dzień. Wszyscy skorzystali trochę ze słońca i skąpieli po prostu i też było dobrze. Teraz podczas tych rad wystartowało 5 klas, od tych najmłodszych optymistów, lasery Europy i słonki. Także frekwencja dopisała, najbardziej obsadzona na liczniejsza jest oczywiście klasa optymist, tam jest 30 łódek. Także to jest dobry prognostyk i oby tak dalej.
Kinga i Michał Jaruga, dzień dobry.
Małżeńska załoga na poznańskim Kiekszu, jak warunki dzisiaj, bo słyszymy, że wiatr chyba trochę większy niż wczoraj.
Zdecydowanie większy, aczkolwiek warunki no tak bardzo zmienne. Wiatr kręci, więc trzeba być bardzo czujnym.
Co jest najważniejsze właśnie przy takim wietrze, w takich warunkach?
Wyczucie wiatru to jest najważniejsze. Trzeba patrzeć naprawdę na jezioro, gdzie idzie wiaterek, z jaką siłą i mieć nadzieję, że to jest dobra zmiana.
W jakiej klasie wypływacie?
Klasa słonka.
To jest klasa dwuosobowa. Z reguły pływają rodziny, przyjaciele. Są rozgrywane Mistrzostwa Świata, także jest to klasa też międzynarodowa. Naprawdę bardzo popularna na świecie. W Polsce pływa około 20 załóg. Na świecie to już się liczy w tysiącach, ale jest naprawdę bardzo, bardzo sympatyczna klasa i bardzo techniczna.
Szkoda, że wczoraj nie dopisały nam warunki. Był bardzo, bardzo słaby wiatr i także regaty były, powiedzmy, troszeczkę nerwowe. Natomiast jak zawsze bardzo sympatycznie na naszym jeziorze, więc świetnie. Dzisiaj super warunki, więc bawimy się dalej.
We'll be right back. Radio Poznań.
22 minuty po godzinie 17. Po kilku tygodniach przerwy w ten weekend wznowione zostały żużlowe rozgrywki ligowe. W PGE Ekstralidze w piątek został rozegrany mecz awansem z 13. kolejki. Stal Gorzów zremisowała swogo Unią Leszno 45-45. Dziś natomiast regularna 11. kolejka. Od 17. trwają spotkania Unitarnów ze Stalą Gorzów. Po dwóch biegach Tarnowianie prowadzą 9-3. I od 17. także mecz GKM-u Grudziądz z Getwell Toruń. Tutaj po dwóch biegach wysokie prowadzenie Torunian 10-2. Od 19.30 ruszą spotkania Falubazu z Zielona Góra Sfogo Unią Leszno, a także Sparty Wrocław z Włókniarzem Częstochowa. W pierwszej lidze, w zakończonych już spotkaniach, Kark Warant Start Gniezno pokonał Speedway Wandę Kraków 56-34. Natomiast mecz Orła Łódź ze Zdunkiem Wybrzeżem Gdańsk został przerwany po dwóch biegach ze względu na mocne opady deszczu. Od 17.00 trwa pojedynek Lokomotivu Daugav Pils z Eurofinance Polonią Piła. Po dwóch biegach Łotysze prowadzą 8-4. W drugiej lidze trwają jeszcze mecze MDM-u Komputerów TZ Ostrowi z Kolejarzem Opole. Po 9 biegach Ostrowianie prowadzą 34-20. Natomiast w drugim trwającym spotkaniu Iweston PSZ Poznań po 6 biegach prowadzi z Polonią Bydgoszcz 23-17. Wczoraj Steiner Unia Kolejarz Rawicz niestety przegrała na własnym torze ze Stalą Rzeszów 42-47. Na tym meczu był nasz reporter Jacek Marciniak.
Wydaje mi się, że mogę powiedzieć, że jestem po prostu lepszą drużyną.
Menadżer Stali Rzeszów Mirosław Kowalik.
Nawet pomimo tego, że nie mamy dzisiaj w składzie Hancocka.
Co się stało, że nie dojechał?
Podobno jest chory, zasłabł w sensie jakiejś grypy żołądkowej czy coś w tym rodzaju. Taką informację, więc musieliśmy sobie bez niego radzić. No było trochę nerwówek, niepotrzebnych upadków. Junior Zużytek bardzo jeszcze ma duże chęci, natomiast umiejętności jeszcze troszeczkę mniejsze. Jak on to uzupełni, to będziemy jeszcze z tego zawodnika się cieszyć. Troszeczkę mnie zawiódł dzisiaj, bo myślałem, że zrobi parę punktów więcej. Cała reszta drużyny świetnie.
Spodziewał się pan, że wygracie tutaj bez Hancocka?
Tak, ja przyjechałem tu po zwycięstwo, nie ukrywam. Było trochę nerwówki, ale ja wiedziałem, że w tych biegach decydujących zdecydowanie będziemy wtedy lepszą drużyną, nominujemy tych najlepszych i dokładnie tak się stało.
Ten tor w Rawiczu jest trudny, prawda?
To nie jest łatwy tor, szczególnie do walki. Trzeba ułożyć się na starcie, trzeba dobrze startować, potem ustrzec się błędów. Kilka mijanek widzieliśmy, ale to nie jest tor do takich jakichś wielkich szarż.
Mecz zacięty.
Ja myślę, że na takie mecze warto przychodzić, to dla kibiców jest, także zachęcający mecz dla tych, którzy, że tak powiem, gdzieś tam się ociągali w dom.
Tomasz Jędrzejak, Stal Rzeszów. Nie był to łatwy mecz dla was.
Nie, no skądże. Wiadomo, Rawicz jest mocną drużyną w tym roku, tym bardziej u siebie. My bez lidera i widzieliśmy, że to będzie ciężki mecz i tak było. Jeśli chodzi o mnie, miałem problemy na początku z prędkością motocykli. Wygrywałem starty, ale to nie było to. Po zmianie motocykla już kontrolowałem sytuację.
Każda przegrana boli, jak to się mówi.
Roman Jankowski, trener Unii Kolejarza Rawicz.
No nic, jedziemy dalej. No, przegraliśmy dzisiaj z silnym zespołem. Myślę, że w playoffach będziemy bez problemu i musimy się mobilizować, żeby coś tu zrobić z tymi zagranicznymi zawodnikami, bo to jest kompletnie jakiś niewypeł. Wziąłem Steve'a Urala, żeby sprawdzić go pod kątem playoffów, jak pojedzie, ale widzę, że wiele pracy przed nim jeszcze po tej kontuzji. Brak pewności siebie i sprzęt też pozostawia wiele do życzenia, więc mamy jeszcze dwa mecze przed sobą i mam nadzieję, że do tego czasu uporałem się z tymi problemami i już do Bydgoszczy będzie lepiej.
Początek meczów wskazywał, że jednak wygracie.
Tak, ale w końcówce jednak przegraliśmy i liczyłem też na wiktorię. Piktora trafił, uważa, że tutaj pojedzie zdecydowanie lepiej. Też miał problem i nie dał rady.
Lider Unii Kolejarza Rawicz, Damian Baliński.
Ciężko pracowaliśmy przed tym meczem, żeby zwyciężyć. Niestety drużyna z Rzeszowa okazała się minimalnie, ale lepsza i na pewno szkoda, że to my nie wygraliśmy, ale myślę, że przed już rundą play-off dobrze wiedzieć, jak to wszystko wygląda, bo na pewno jeszcze dużo pracy przed nami, żeby w tych najważniejszych meczach pojechać trochę lepiej. Także mam nadzieję, że ta porażka zmobilizuje nas do jeszcze większej pracy, żeby te mecze no, jednak u siebie wygrywać.
Andrzej Kuźbicki, prezes Unii Kolejarza Rawicz. Te zawody to festiwal upadków.
No tak, wyjątkowo dziś po tym pierwszym biegu, który przebiegł płynnie, od drugiego do piątego bodajże były zawody wstrzymane przez upadki. Nie wiem, tor był przygotowany dobrze, co prawda ciężko było utrzymać tą naturalną wilgotność przy tych temperaturach. No zbieg okoliczności, zbieg zdarzeń po prostu, wyrównana rywalizacja, także myślę, że to było powodem. I wonder what went wrong so that she had to roam the streets. She don't do major credit cards, I doubt she does receipts. It's all not quite legitimate. And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night, and he told Roxanne to put on her red light. They're all infected, but he'll be alright, 'cause he's a scumbag, don't you know? I said he's a scumbag, don't you know?
W naszej audycji wracamy do piłki nożnej. Zakończył się już mecz Górnika Zabrze z Wisłą Płock i padł remis 1-1. W ubiegły czwartek z kolei piłkarze Lecha Poznań zagrali pierwszy mecz drugiej rundy eliminacji do Ligi Europy. W Soligorsku Kolejorz zremisował z Szachtiorem 1-1. Jak to było w czwartek? Posłuchajmy.
W roli kapitana poznańskiej drużyny Maciej Matuszewski. Panie Macieju, chorował pan całe spotkanie niesamowicie jak prawdziwy kapitan. No i remis chyba trzeba szanować w tym meczu tu na Białorusi.
Oczywiście. Byliśmy tutaj nastawieni na zwycięstwo. Straciliśmy przypadkowo bramkę, ale drużyna pokazała po raz kolejny charakter. Gramy do końca. Strzeliliśmy w końcówce z bardzo ładnej kontry bramkę. Mogliśmy jeszcze w końcówce przy lepszym zachowaniu naszym pokusić się o drugiego gola, ale trzeba szanować tutaj to, że strzeliliśmy bramkę, która może być cenna w rewanżu. rewanżu. Cieszy to, że graliśmy do końca.
No właśnie, chyba powolutku łapiecie taki prawdziwy meczowy rytm. Szczególnie było to widoczne, o dziwo, w tej pierwszej połowie, która zakończyła się bez goli, ale z przewagą waszą dosyć wyraźną.
No tak, graliśmy, uważam, bardzo dobre spotkanie dzisiaj. Pewne fragmenty oczywiście mogły tutaj trochę się nie podobać, bo gdzieś tam momentami traciliśmy piłkę trochę za szybko, ale pierwsza połowa szczególnie wyglądała bardzo dobrze. W drugiej, tak jak powiedziałem, traciliśmy przypadkowo bramkę, ale dalej konsekwentnie graliśmy do tego, żeby strzelić. Strzeliliśmy i jest niezły wynik przed rewanżem.
Numer 19, Tomasz Cimka. Numer 25, Pedro Ciba.
Piłkarze poznańskiego Lecha zremisowali ważne pierwsze spotkanie drugiej rundy kwalifikacji Ligi Europy z Szachtiorem w Soligorsku 1-1. Pierwsza połowa pod dyktando Kolejorza, ale nie udokumentowaliście zdobyciem gola. 53 minuta i gol Elisa Bakaja, Almańczyka. No i było trudno, ale determinacja, świetne dogranie Macieja Makuszewskiego i debiutujący Portugalczyk w barwach Lecha, João Pedro Reis Amaral, doprowadza do wyrównania. Co na to trener Iwan Dziurdziewicz?
Widzimy, że nie będzie łatwy mecz już tutaj po tej pierwszej rundzie. Ten drugi rywal zaczął może na początku groźnie grając u siebie, ale po tych 5 minutach złapaliśmy swój model, złapaliśmy swój rytm gry, intensywność gry. Jak pan wspomniał, brakowało tylko tej bramki. Uczuliśmy zawodników, że musimy być skoncentrowani, a przypadkowa bramka, ale zdarza się, ale uważam, że zespół, tak jak jeszcze raz jest dzisiaj, pokazał jak chce grać, a przede wszystkim widowiskowo. Zaprezentowaliśmy bardzo dobry poziom. Jeszcze nam brakuje trochę, ale to jest wiadomo, to jest proces i to idzie do przodu, ale ta nasza reakcja, ta nasza walka do końca, jednak jest znowu obecna, ten zespół rośnie. Widać, że chłopaki są, wierzą, że do końca nie podają się i po tej pierwszej bramce na 1-1. W innych dobrze, ale nie komentuję. Liczy się awans, także teraz mecz z Krakowią. Najważniejszy potem czwartek, ale krok po kroku, cios za ciosem.
Rewanż zostanie rozegrany 2 sierpnia o 20.45 na stadionie przy Bułgarskiej. Na ten mecz będą już mogli wejść kibice. Atmosfera będzie na pewno donośna i zgoła odmienna od tej dzisiejszej, bo domyślamy się, że dziś stadion przy Bułgarskiej będzie brzmiał mniej więcej tak. Słyszą państwo tę głośną ciszę, od tej ciszy, od tych pustych fotelików na trybunach będzie odbijał się głos naszych komentatorów. Na miejscu jest Krzysztof Ratajczak, który zdaje się zna już skład drużyny Lecha Poznań.
Tak jest. Dzień dobry państwu, witamy serdecznie. Oczywiście jakość naszego połączenia będzie zdecydowanie lepsza, gdy tutaj te wszystkie kabelki dokładnie połączymy, ale póki co rzeczywiście w pełnej ciszy z tą karteczką od pracowników biura prasowego ze składami już sobie przyszedłem na nasze komentatorskie stanowisko. Na razie nie ma oczywiście tutaj widzów, tylko pracownicy obsługi, także ci, którzy przygotowują telewizyjną transmisję. No ale składy już są: Lech Poznań, w bramce Jaśmin Buricz i zawodnicy z pola to Rafał Janicki, Norwek Tomasz Rogn, Argentyńczyk Vernon DeMarco. Kapitanem drużyny po raz kolejny, co podkreślam, bo także w relacji z Soligorską o tym mówiliśmy, że kapitalnie w tej roli pisał się Maciej Makuszewski, dalej Maciej Gajos, Łukasz Otrałka. Akurat tych dwóch piłkarzy w meczu z Szachtiorem na wyjeździe nie było wyjściowej 11. Teraz są, zastąpili tych, którzy wybiegli na boisko na Białorusi, czyli Michała Raducka i Tomasza Cywkę. A oprócz Gajosa i Trałki, jeszcze jeśli chodzi o zawodników z pola wyjściowej 11 na spotkanie z Krakowią, Ukrainiec Wołodymyr Kostewicz, Portugalczyk Pedro Tiba, Darko Jepi, czyli Szwajcar z serbskimi korzeniami i oczywiście na dystancie Duńczyk Christian Gutier. Tak wygląda wyjściowa 11 trenera Iwana Dziurdziewicza. Ważne ligowe spotkanie po udanym debiucie ligowym w meczu Płocku z Wisłą. Bramka co prawda w ostatnich sekundach, ale za to przedniej marki, przedniej także urody w wykonaniu Pedro Tiby. Amarale, ten najdroższy nabytek Kolejorza, dzisiaj także zaczyna mecz na ławce rezerwowych. On co prawda był na 2,5-tygodniowym zgrupowaniu przed tym sezonem z Benficą Lizbona, ale trener Iwan Dziurdziewicz postanowił bardzo systematycznie, spokojnie wprowadzać go na boisko. No i to sprawdziło się w tym meczu z Szachtiorem. Ale sprawdziło się także w meczu z Krakowią. Trener Michał Probierz, jak dzisiaj zafundował tę wyjściową jedenastkę? Posłuchajcie państwo, w bramce Maciej Gostomski, doskonale znany w Poznaniu, bo w Lechu występował w latach 2013-2016, a ponadto Kamil Peska, Oleksij Bifiatiew, kapitan drużyny, młody 22-letni Michał Helik. No to takie prawdziwe odkrycie. Człowiek, który być może wielu ekspertów wróży mu wielką przyszłość, także nie tylko w polskich ligowych klubach, ale także za granicą, pozyskany z ruchu Chorzów. Ponadto człowiek, który ma paszport i bułgarski, i brazylijski, czyli Diego Ferraresco. Kolejny poznański akcent Jakub Serafin. Człowiek, który nie mógł doczekać się miejsca wyjściowej 11 ani w ogóle w meczowej kadrze najczęściej kolejorza, czyli Jakub Serafin, trafił teraz na 4-letni kontrakt do Krakowi. Antonini Czulina, Chorwat, jest także w tym składzie podstawowej jedenastki. Dalej Słowak Milan Dimon, Marcin Budziński, Javier Hernandez. No i ten udany też nabytek, skoro mówiliśmy o Portugalczykach, o Wleku, o Tibie i o Amaralu, że świetnie prowadzili się do swojej drużyny, to także Gerard Oliva, 29-letni Hiszpan z Murski, znakomicie prowadził się do Krakowi, zdobył gola, ale to niewiele dało, jak Państwo pamiętają. Krakowia pierwsze spotkanie w tym sezonie ligowe we Wrocławiu ze Śląskiem przegrała 1-3. No więc jesteśmy ciekawi, były symptomy naprawdę bardzo dobrej gry, szczególnie w pierwszej połowie meczu z Krakowiorem Soligorsk. Jeśli Lek, tak patrząc obserwacyjnie na to, zagrałby podobnie z Krakowią, to ja jestem przekonany o tym, że tutaj będą zainkasowane 3 punkty, no ale na pewno też zespół krakowski po tym falstarcie na stadionie miejskim we Wrocławiu będzie chciał pokazać klasę w starciu z kolejorzem. No takie mecze przyjaźni, nie można mówić o meczu przyjaźni na trybunach, bo kibiców na trybunach stadionu przy ulicy Bułgarskiej nie ma, ale mam nadzieję, że wielkiej przyjaźni na boisku nie będzie i że Lech, no, łapiąc ten prawdziwy meczowy rytm, że w kontekście rewanżu czwartkowego z Szachtiorem pokaże dzisiaj dobry futbol i zdobędzie komplet punktów. Tyle tego pierwszego meldunku ze stadionu przy Bułgarskiej. Nasza transmisja od 18:00. Druga kolejka piłkarskiej Lotek z klasy i mecz Lecha z Krakowią oczywiście na naszej antenie. A teraz halo studio, halo Dawid Cytrow.
Dziękujemy bardzo. Krzysztof Ratajczak do Państwa przemawiał, a przemawiał będzie także po godzinie 18:00 wraz z Wojtkiem Bernardem, kiedy to będą ci panowie komentować spotkanie Lecha Poznań z Krakowią. 20 minut do godziny 18 i mówiliśmy o Lechu Poznań, ale koniecznie musimy powiedzieć także o piłkarzach poznańskiej Warty. W piątek Zieloni zadebiutowali po 5 latach w Fortuna pierwszej lidze w Grodzisku Wielkopolskim niestety, bo przypominamy, że ogródek przy drodze Dębińskiej w dalszym ciągu jest remontowany. W Grodzisku właśnie podopieczni trenera Petra Nemca grali z Garbarnią Kraków i zremisowali w tym spotkaniu 1-1. Na bramkę Jakuba Wróbla w 35 minucie odpowiedział Bartosz Kieliba. Ta bramka padła w 77 minucie. Jak ta premiera w Grodzisku wyglądała? Posłuchajmy.
Futbol w Radiu Poznań.
Kapitan i strzelec bramki dla Warty Poznań Bartosz Kieliba. Na początek gratulacje. Pierwsza bramka na inaugurację chyba zawsze cieszy, szczególnie, że nie szło wam długimi fragmentami w tym dzisiejszym spotkaniu, prawda?
Tak, no trzeba przyznać, że nie weszliśmy w mecz tak jak byśmy chcieli, tak jak sobie to zakładaliśmy. Stracona bramka po stałym fragmencie gry. Myślę, że gdzieś dopiero po tej straconej bramce gdzieś tam się obudziliśmy i zaczęliśmy więcej konstruować w ofensywie jakichś akcji, czego dowodem były jeszcze takie dwie sytuacje przed przerwą. Druga połowa to już myślę, że jak przy pierwszej bramce ze stałego fragmentu gry, tak nam udało się strzelić ze stałego fragmentu gry i niestety padł remis, bo chcieliśmy jak najbardziej wygrać, tym bardziej na inaugurację i dobrze rozpocząć ten sezon w pierwszej lidze. Tutaj nie ma co oszukiwać, myślę, że każdy wie, z jakimi problemami się potykamy, ale wychodząc na boisko, myślę, że skupiamy się przede wszystkim na grze i to nas się będzie z tego rozliczało, nas i trenera, więc w następnym meczu musimy zupełnie inaczej wejść w spotkanie.
To jeszcze tak wracając do twojej bramki, świetne rozegranie stałego fragmentu gry, no i Bartosz Kieliba potrafi się w takich sytuacjach odnaleźć w polu karnym, szuka go trochę piłka po stałych fragmentach.
No w ostatnim czasie bywało z tym gorzej, jednak na szczęście na inaugurację w pierwszej lidze, tak samo jak na inaugurację w drugiej lidze także strzeliłem bramkę, więc myślę, że podziękowania dla zawodnika wrzucającego, dla Kiełbika, bo w końcu dał to, co miał.
Paweł Piceluk, napastnik poznańskiej Warty.
Inauguracja w fajnych okolicznościach, telewizja, fajny stadion, warunki bardzo sprzyjające do gry. Uważam, że ten wynik jest sprawiedliwy. Garbarnia miała też swoje sytuacje, my mieliśmy też po swojej stronie też szansę na zdobycie bramki. Jeden punkt to zawsze jest punkt, który dopisujemy do tabeli. W konsekwencji, w kontekście końca sezonu na pewno ten punkt będzie ważny.
Pewnie trochę tęsknicie za ogródkiem i tam by było trochę łatwiej.
Na pewno u siebie grałoby się zdecydowanie lepiej, ponieważ znamy to boisko przy drodze dębijskiej bardzo dobrze. Każdy kawałek trawy, sprzyjające warunki na pewno by były bardziej dla nas. Jeśli chodzi o stronę sportową, myślę, że tutaj obronimy się. Jesteśmy zespołem, który kłada dużo serca w grę. Jest tutaj dużo chłopaków, którzy po prostu wywalczyli ten awans. Zmiany były tylko kosmetyczne. Uważam, że tworzymy całość, jest dobra atmosfera wszędzie. Napędzamy się i cóż, czekamy na lepsze czasy.
Pomocnik Warty Poznań Adrian Cierpka.
U siebie takie mecze musimy wygrywać, jesteśmy nieusatysfakcjonowani, aczkolwiek szanujemy ten jeden punkt. Zakładaliśmy, że przede wszystkim zagrać na zero z tyłu. Na początku nie udało się, straciliśmy pierwszą bramkę. Będą potem ciężko się goni, ale fajnie, że strzeliliśmy tą jedną bramkę, ale tak jak mówię, nie jest wielki niedosyt, bo po prostu takie mecze jak tutaj z Garbarnią musimy wygrać, to jest nasz obowiązek. Wydaje mi się, że nie ma co zwieszać głów, bo to jest pierwszy mecz, mamy jeszcze 33 kolejki i myślę, że będzie dobrze.
Piłkarze poznańskiej Warty zremisowali z Garbarnią w swojej premierze przeligowej 1-1. No i tak obserwatorzy z trybun, niezbyt wielu tych kibiców było, ale mówią, to było także spotkanie rezerwowych, uspokojenie gry za sprawą naszego rozmówcy Artura Marciniaka i także szybkich ofensywnych akcji Krystiana Sanockiego.
To znaczy, ja myślę, że było widać, że to jest pierwszy mecz i że trochę jest jednak tej nerwowości, zwłaszcza w poczynaniach ofensywnych. I teraz, jeżeli uda nam się po prostu trochę schłodzić głowy i przyzwyczaić się do tych pierwszoligowych warunków, zwłaszcza tym zawodnikom, którzy jeszcze na tym poziomie nie grali, no to myślę, że Warta będzie grała jeszcze bardziej atrakcyjną piłkę.
Udało się zdobyć gola po stałym fragmencie gry. Trzeba czekać na taki moment, trzeba być cierpliwym w takich spotkaniach.
Tak, no myślę, że wielu kibiców oglądało Mistrzostwa Świata. Tam padało bardzo dużo bramek ze stałych fragmentów gry i dzisiaj to jest naprawdę bardzo duża broń.
Uzupełniamy tę naszą rezerwową dzisiaj dyskusję, bo chwaliliśmy przed chwileczką Artura Marciniaka, pochwalimy też Krystiana Sanockiego.
Wiedzieliśmy, że Garbarnia będzie pod koniec spotkania przemęczona i po prostu chcieliśmy to wykorzystać, nie? może się obrażać. Trener to podkreślił na odprawie przedmeczowej, że ma 20 ludzi i na każdego liczy, żeby wspomóc drużynę.
No właśnie, ale to jest też sygnał taki wysłany przez piłkarzy, którzy pojawiają się w końcówce spotkania, że warto na nich stawiać, bo nawet na podmęczonym rywalu potrafią zrobić wiele.
Tak, wiadomo, że zawodnik wchodzący z ławki chce się pokazać, jak najlepiej by móc w następnym spotkaniu wyjść w pierwszym składzie albo dostać więcej minut.
Ten punkcik meczu z Garbarnią, tym premierowym meczu, trzeba szanować.
Tak, wiadomo, wiedzieliśmy, że pierwszy mecz będzie ciężki, bo przeskok między drugą ligą a pierwszą da się odczuć, dlatego na gorąco przyjmijmy pierwszy punkt, zobaczymy, jak to dalej się potoczy.
Prezes Klubu Sportowego Warta Poznań, pani Izabela Łukomska-Pyżalska, uśmiechnięta po tym remisie 1-1. W bólach rodził się ten remis dla piłkarzy Warty, no ale premiera już za nami, można trochę odetchnąć.
No można odetchnąć, oczekiwania były różne, no niestety jak nam strzelili na 1-0 w pierwszej połowie, no to trochę, że tak powiem, nerwy były, ale cieszę się z remisu, cieszę się, że w tej drugiej połowie zdecydowanie lepiej graliśmy, bo ta pierwsza to no, nie była najlepsza w naszym wykonaniu, także no mamy już materiał, co analizować na przyszłość. No i najważniejsze teraz, wiadomo, sprawy infrastrukturalne. Chcemy wrócić na ogródek. Czy się uda, kiedy uda? Wszystko się okaże.
No właśnie, chłopacy pokazali też taki warciański charakter, myślę, bo nie szedł ten mecz. Pojawili się rezerwowi, dali świetne zmiany i Artur Marciniak, i Krystian Sanocki. No a gol padł po kapitalnym dośrodkowaniu Kuby Kiełba i cudownym golu tego, który powinien strzelać, kapitana drużyny Bartosza Kieliby.
Tak, no super, bardzo ładny gol, udało mi się też go samej nagrać, więc cieszę się, miałam nadzieję, że może się uda jeszcze tą jedną bramkę, no ale niestety musimy liczyć na punkty w następnych meczach.
Panie prezesie, o to kibice będą pytać, sama pani o tym napomknęła. Kiedy jest możliwy ten powrót, te sprawy licencyjne, kolejne odwiedziny delegata Polskiego Związku Piłki Nożnej z komisji licencyjnej? Kiedy jest taka realna szansa, żeby wrócić do Drogę Dębińską?
Na tą chwilę ciężko mi powiedzieć, konkretnie dać odpowiedzi. No walczymy o to, żeby jak najszybciej wrócić na ogródek. Tutaj nie jesteśmy w stanie grać ze względu na wysokie koszty. Nasz obiekt nie spełnia na chwilę obecną wymogów, ale cały czas walczymy, rozmawiamy z PZPN-em. No żeby jednak wrócić na ten ogródek, co się uda, na pewno poinformujemy.
Warta Poznań, Garbarnia Kraków 1-1, a w pozostałych spotkaniach tej drugiej kolejki pierwszej ligi Bytowia Bytów bezbramkowo zremisowała ze Stomilem Olsztyn. Podbeskidzie Bielsko-Biała przegrało z Burgwetem Termaliką Nieciecza 1-2, ŁKS Łódź uległ GKS-owi Katowice 0-1, GKS Tychy zremisował z Chrobrym Głogów 1-1, taki sam wynik w meczu Wigier Suwałki z Chojniczanką Chojnice. Remis także w starciu Rakowa Częstochowa z GKS-em Jastrzębie 2-2, z kolei Odra Opole pokonała Sandecję Nowy Sąd 1-0. Za tydzień Zieloni powinni zagrać u siebie ze Stalą Mielec. Gdzie i kiedy ten mecz się odbędzie? No czekamy na decyzję. 13 minut pozostaje do godziny 18:00. To jest audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań.
Your kiss could be. I remember every smile, every little smile and every ride just with you, ride just with you. If you stay a little while, I'll find the place just for me and you. Trust me, it's true. Maybe you can't understand. Slow down a bit for me. Take me to Wonderland. Go where we want to be when we get there at night. Let's stay there for a week. Just wanna feel so close to you, baby, please understand. Slow down a bit for me, take me to Wonderland. Go where we want to be when we get there at night. Let's stay for a week, just wanna feel so close to you, to you. I wanna see that girl now. I wanna see that girl I saw on the crowded street. On the crowded street, there was a time you knew how. There was a time you knew how to make my life complete. Make my life complete. I still remember every smile, every little smile and every ride just with you. Ride just with you. If you stay a little while, I'll find the place just for me and you. Trust me, it's true. Maybe you can't understand. Slow down a bit for me, take me to Wonderland. Go where we want to be when we get there at night. Let's stay there for a week, just wanna feel so close to you. Baby, please understand. Slow down a bit for me.
Niespełna 9 minut pozostało do godziny 18 i początku meczu Lecha Poznań z Krakowem w drugiej kolejce piłkarskiej Lotto Ekstraklasy. Ale zanim przeniesiemy się na stadion przy ulicy Bułgarskiej, to poruszymy jeszcze jeden ciekawy piłkarski wątek. Doskonale znany przy Bułgarskiej 33-letni Jakub Wilk został piłkarzem trzecioligowej Polonii Środa Wielkopolska. Kontrakt podpisał w ostatni czwartek, a z oboma stronami umowy rozmawiał Rafał Regulski.
Prezes Polonii Środa Rafał Rotajczak, panie prezesie, niedawno Luis Enriquez, teraz Jakub Wilk. Czy Środa chce być spokojną przystanią dla byłych Lechitów?
Po pierwsze, bardzo szanujemy byłych Lechitów, zawodników, którzy przez wiele lat byli dla nas idolami. Oni tutaj w Środzie mają swoje zadanie przede wszystkim jako piłkarze do wykonania, bo są jeszcze nadal znakomitymi piłkarzami. Mają też powoli rozpoczynać kariery trenerskie. My chcemy im to ułatwić, uczyć naszą piłkarską młodzież zarówno w pierwszej drużynie, wspomagać, no i bardzo nam być pomocny w drodze do szczebla centralnego.
Czyli przystań, tak, ale nie taka spokojna.
Nie, absolutnie nie przystań. To jest normalna praca i liczymy tutaj na duże sukcesy zarówno z Jakubem, jak i Luisem i wieloma innymi zawodnikami, którzy w Środzie grają tutaj naprawdę na dobrym poziomie.
No i dwa, trzy pytania do Jakuba Wilka. Z jakimi nadziejami czy oczekiwaniami tutaj pan przychodzi?
Tutaj z prezesem rozmawialiśmy o tym, że po prostu chcemy po cichu zrobić ten awans. Nie chcemy jakoś to tak nagłaśniać, ale...
Po cichu, tak?
Tak, ale no nie możemy mówić i tak nastawiać, że już teraz już awansujemy, tylko po prostu czeka nas ciężka praca, dużo przed nami. Ja z mojej strony chcę po prostu dać siebie wszystko, chcę się pokazać z jak najlepszej strony. Chcę też pomóc kolegom, chcę, żeby mnie zespół też dobrze przyjął, jak i kibice.
Po powrocie z Litwy mówił pan, że ponad marzeniem jest powrót do Ekstraklasy. To się tak nie udało, chociaż niemalże udało by się z Zagłębiem Sosnowiec, bo tam oni awansowali rok po pana odejściu. Czy jest pan zadowolony, że ląduje teraz w trzecioligowym klubie, a być może za chwilę drugoligowym?
Ja też już mam jakiś tam swój wiek. Wiemy, jak jest teraz na rynku, jeśli chodzi o Ekstraklasę, pierwszą ligę, że no, kluby ściągają jak najmłodszych zawodników. Ja też mam rodzinę, jestem z Poznania i po prostu tak już wszystko jakoś rodzinę tutaj sobie poukładaliśmy, że dostałem też ofertę tu z Polonii, bardzo fajną, gdzie są superlatywy, każdy mówi wszystko pozytywnie o klubie. Byłem jeszcze na jednym treningu wcześniej, zobaczyć jak to wygląda, w sensie jeśli chodzi o sztab, tu z prezesem rozmawiałem, jeszcze chodzi o drużynę. Gdybym nie był zadowolony, to bym nie podpisał i mówię, dopiero teraz zacznie się po prostu ciężka praca.
A na jak długo kontrakt podpisany?
Na 2 lata.
Jakub Wilk, nowy zawodnik Polonii Środa Wielkopolska. Trzecioligowy sezon startuje 11 sierpnia. Polonia w pierwszej kolejce pojedzie do Gdyni na wyjazdowy mecz z Bałtykiem. Ten mecz, tak jak powiedziałem, 11 sierpnia o godzinie 17. A jeśli ktoś chciałby przyjść na stadion w Środzie Wielkopolskiej i pooglądać w akcji Kubę Wilka, no to zapraszamy 15 sierpnia na mecz drugiej kolejki Polonia Środa Wielkopolska kontra Bałtyk Koszalin.